Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
I o bezpieczeństwie będzie dziś mowa w różnych wymiarach. Zacznijmy od unijnego szczytu, na którym w czwartek Rada Europejska przyjęła po długiej debacie zaproponowany przez Polskę plan gospodarczy dla Białorusi. Rada potępiła, jak to zostało stwierdzone, niedopuszczalną przemoc władz białoruskich wobec pokojowych demonstrantów. Potępiła także zastraszania, arbitralne aresztowania i zatrzymania po sierpniowych wyborach prezydenckich w tym kraju, których wyników nie uznaje. Myślę, że to też ważne stwierdzenie. To jest też reakcja na te polskie działania polskie i można powiedzieć także lubelskie, no bo pamiętamy szczyty Grupy Wyszehradzkiej niedawny w Lublinie, na którym premier Mateusz Morawiecki, ale także premierzy Polski, właśnie Czech, Słowacji i Węgier zapowiadali, że taki plan krajom Unii przedstawią. No i ja mam pytanie w takim razie, czy to jest rzeczywiście realna pomoc dla Białorusinów, czy tylko po prostu pewien gest wsparcia ze strony Unii Europejskiej skierowany do tych demonstrantów, czy tej części społeczeństwa białoruskiego, które domaga się zmian w kierunku demokracji w tym kraju?
Ja nie mam wątpliwości, że ta sytuacja jest bardzo trudna i stawia państwa Unii Europejskiej w nie tyle niezręcznym położeniu, co w położeniu, które wymaga liczenia się z tym, że państwa Unii Europejskiej nie grają na swoim boisku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że prezydent Aleksander Łukaszenka w najbliższych latach utrzyma się u władzy i gra idzie o to, by nie wytracić tego obywatelskiego entuzjazmu, który raczej prędzej aniżeli później osiągnie postać transformacji na Białorusi. Nie mam jednak tutaj złudzeń, że Rosjanie tanio skóry nie sprzedadzą i Białoruś nie wyrwie się z tak zwanego ruskiego miru i pozostanie w nim, być może na bardziej demokratycznych warunkach. Te sankcje mają charakter zasadniczo symboliczny, ale trudno sobie wyobrazić coś więcej, biorąc pod uwagę bardzo delikatną sytuację, siłowe rozwiązywanie problemu przez reżim Aleksandra Łukaszenki i to, że no, w tym przypadku Unia przecież ma związane ręce, jakiekolwiek działania siłowe byłyby przeciwskuteczne.
Ale też mam wrażenie, że apetyty przynajmniej niektórych państw, na pewno państw bałtyckich, na zaostrzenie sankcji czy wdrożenie bardziej radykalnych środków skierowanych no, przede wszystkim bezpośrednio wobec Aleksandra Łukaszenki były większe.
Naturalnie tak. Państwa, które bezpośrednio graniczą z Białorusią, czyli państwa regionu Europy Środkowej, mają zupełnie inną wrażliwość. Spotykają się na co dzień z tym problemem, jeśli idzie o chociażby emigrację, proponując tutaj różne sensowne rozwiązania związane z, powiedziałbym, liberalizacją przepisów związanych z przyjmowaniem, powiedzmy, ludności, której grozi prześladowanie w Republice Białoruś w związku z wyznawanymi wartościami, poglądami i przynależnością do szeroko pojętej opozycji demokratycznej. Niemniej trudno było tutaj oczekiwać, że decydowanie w Radzie Europejskiej, która stanowi w oparciu o mechanizm jednomyślności, będzie bardziej zbliżony do litewskiego, łotewskiego, estońskiego czy też polskiego stanowiska, aniżeli do pewnej średniej arytmetycznej pomiędzy zbudowanej przez sprowadzenie do wspólnego mianownika interesów francuskich, cypryjskich, niemieckich, szwedzkich, polskich, litewskich i tak dalej, więc jakby tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że jest to gra ostrożna. Sam Łukaszenka nie znalazł się na tej liście, więc to też może sugerować, że no oczywiście państwa Unii Europejskiej gremialnie w zasadzie nie uznają wyników ostatnich wyborów i powiem pół żartem, pół serio, być może dlatego nie uznali, że te sankcje powinny obejmować prezydenta, tak zwanego prezydenta elekta, ale to oczywiście tylko żart. Nie mam wątpliwości, że to też pewien przekaz podprogowy związany z tym, że dla Unii Europejskiej w większości era Łukaszenki się kończy. Natomiast no, taka autorefleksja jednak powinna mieć miejsce w Mińsku, a dokładniej w Moskwie, a nie w Brukseli, by coś mogło pójść do przodu.
Czy taka rzeczywiście refleksja nastąpi? No będziemy to oczywiście obserwować i mówić także o Białorusi, gdzie protesty nie ustają, nie ustają represje. Będziemy do tego oczywiście wracać w kolejnych naszych programach. A teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli na Kaukaz, bowiem dzieją się tam rzeczy nie mniej ważne, nawet i także z punktu widzenia polskiego, nie mniej tragiczne, może nawet bardziej, giną ludzie. Od ubiegłej niedzieli rozgorzał tam na nowo konflikt Armenii i Azerbejdżanu, konflikt o Górski Karabach. Panie doktorze, no to może wyjaśnijmy na początek, o co chodzi w tym sporze, którego przecież geneza sięga właściwie czasów, kiedy Armenia i Azerbejdżan były republikami radzieckimi.
To prawda, mamy do czynienia z odnowieniem się konfliktu, który został zamrożony w epoce zimnej wojny. Zamrożony w związku z tym, iż obie republiki były częściami Związku Radzieckiego. Podobnie częścią tegoż Związku Radzieckiego był Górski Karabach jako region autonomiczny, wpisany w Azerską Republikę w ramach tegoż Związku Radzieckiego. W 1918 roku po zawierusze rewolucyjnej w carskiej Rosji zarówno Azerbejdżan, jak i Armenia ogłosiły krótkotrwałą niepodległość. Tak czy inaczej, dzieje historyczne podpowiadają nam, że dosyć szybko zostały wchłonięte moc rewolucji bolszewickiej. I na terenie, na tym charakterystycznym terenie tak zwanego Małego Kaukazu, górzystego regionu Górskiego Karabachu, proklamowano w 1923 roku oblast, która weszła w skład Azerskiej Republiki Radzieckiej. Pomimo tego, że w większości była zamieszkiwana przez żywioł Ormian, etnicznych Ormian. Prymat ideologii komunistycznej w okresie zimnej wojny oznaczał, że animozje etniczne i religijne mogły być trzymane w szachu. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz ze słabnięciem Związku Radzieckiego, słabnięciem tego paliwa ideologicznego i odżywaniem etnicznych animozji. Warto tutaj przypomnieć, że oczywiście ludność azerska wyznaje islam w denominacji szyickiej, natomiast Ormianie są oczywiście chrześcijanami. To dodatkowe paliwo, które podsycało konflikt i od końca lat 80., a w zasadzie od 1988 roku, kiedy to Ormianie zamieszkujący ten region Górskiego Karabachu jednostronnie wyrazili chęć przynależności do Armeńskiej Republiki Sowieckiej, jeszcze wówczas w realiach Związku Radzieckiego. Przy ciągu kolejnych lat wybuchają walki raczej niskiej intensywności, natomiast rozpad Związku Radzieckiego dolał tylko w tym przypadku oliwy do ognia. Wybuchają walki intensywniejsze na początku lat 90., w których stroną wiodącą, i to jest istotna różnica, jednak byli Ormianie. A po mediacji ze strony państw zachodnich, ale także oczywiście Rosji, która też borykała się z własnymi problemami transformacyjnymi. Doszło tutaj do zawieszenia ognia. W roku 1994, po kilkuletnich walkach, tysiącach zabitych, także stratach ekonomicznych, a oba państwa, nowo przecież utworzone, niepodległe od 1991 roku, podpisują zawieszenie ognia przy współudziale mediatorów głównym rozgrywającym w tych rozmowach była wówczas Rosja. 94 rok i zamrożenie stanu posiadania, jednak na warunkach Armenii, co ważne, która rozciągnęła swoje wpływy w tym regionie Małego Kaukazu znacznie poza historyczną oblast, która nosiła nazwę Górski Karabach. W języku ormiańskim Górski Karabach to Arcak, a zatem w przeciągu tych kolejnych lat, a też warto zwrócić uwagę na symboliczny akt w roku 1991, równolegle do utworzenia państwowości w Armenii, tenże Górski Karabach, czyli Republika Arcak w języku ormiańskim, również deklaruje niepodległość jako swoisty odprysk państwowości Armenii.
Ale ten konflikt od lat 90., nawet od momentu tego rozejmu w 94 roku, to nie jest tak, że ten konflikt zamiera. On, można powiedzieć, się cały czas tli, oczywiście z różnym nasileniem.
Intensywnością. Tak, mamy do czynienia z klasycznym przykładem konfliktu o niskiej intensywności, podsycanym nierozwiązanymi kwestiami etnicznymi, tożsamościowymi, ale jednocześnie konfliktem, który jest wygodny w pewnym sensie dla obu stron. To znaczy, można nim grać politycznie w sytuacji, kiedy być może brakuje nam wewnętrznego paliwa. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że rok 2020, oczywiście to nie jest tak, że od 1994 roku w Górskim Karabachu nie działo się nic w sensie militarnym. Byłoby to zbyt duże uproszczenie, ponieważ te walki trwały i jest to przypadek kliniczny konfliktu, tak zwanego konfliktu niskiej intensywności. Ostatnie bardziej intensywne działania to tak zwana wojna czterodniowa w 2016 roku. No, dzisiaj, porównując skalę zaangażowania obu stron i czas trwania tej potyczki, mamy już, zdaje się, szósty dzień, tak? Szósty dzień, siódmy dzień walk i nic nie wskazuje na to, że będzie to dzień ostatni. To miejsce niewątpliwie bardzo zapalne. Górski Karabach może być częścią większej całości, jest niewątpliwie też stawką w grze mocarstw i można popatrzeć na ten konflikt, na jego wznowę w roku 2020, także w kategoriach swoistej wojny zastępczej. O ile po stronie Górskiego Karabachu niewątpliwie stoi armia Armenii i Armenia jest dzisiaj teoretycznie wspierana przez Rosję, biorąc pod uwagę chociażby przynależność do tych samych struktur międzynarodowych. Zwróciłbym tutaj uwagę, bardzo często to umyka obserwatorom, ekspertom, że Armenia i Federacja Rosyjska są członkami Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego z roku 2002, który zobowiązuje w wielu miejscach te państwa do pospieszenia z pomocą. Problem polega na tym, panie redaktorze, że Górski Karabach, a także regiony go otaczające, regiony ościenne, zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej, należą de jure do Azerbejdżanu. A zatem w tym przypadku Federacja Rosyjska ma pewien problem, ponieważ trudno jest wesprzeć Ormian w sytuacji, w której oni walczą, broniąc czegoś, co nie należy do nich.
Tak.
Biorąc pod uwagę zagmatwanie sytuacji chociażby we wschodniej Ukrainie, Rosja wyspecjalizowała się, jeśli chodzi o wspieranie separatystów a nie walkę z nimi. Biorąc pod uwagę stan prawny zatem, musi bardzo uważać, by nie podsycać krytyki międzynarodowej. Jednocześnie z drugiej strony, nawiązując do tego wątku tak zwanej wojny zastępczej, nie ma wątpliwości, że po stronie azerskiej stoi dzisiaj jej bratni naród, a w zasadzie jeden naród, jak chciał tego Hajdar Alijew w wypowiedzi sprzed kilkunastu lat, to znaczy Turcja. Turcja, która rozpycha się aukcjami nie tylko w rejonie Bliskiego Wschodu, ale także w Afryce Północnej. I Turcja, która co najmniej w dwóch przypadkach stanęła po przeciwnej stronie barykady niż Federacja Rosyjska. Mówię tutaj o konflikcie w Syrii i konflikcie w Libii, które również mają cechy wojen zastępczych. A zatem w tej układance i w szerszym planie nie chodzi o Azerów i Ormian, a chodzi o coś więcej. Chodzi o równowagę sił i ewidentne słabnięcie Rosji w związku z jej uwikłaniem w innych miejscach globu, w innych miejscach kontynentu euroazjatyckiego i wyraźnym przejściem do ofensywy strony, powiedziałbym w ten sposób, turkijskiej, czyli azerskiej i tureckiej, które działają w ewidentnej kooperacji.
To starcie mocarstw i no swego rodzaju poligon, nie tylko doświadczalny, ale w tym przypadku kolejny poligon wojskowy, rzeczywiście ma miejsce i to też wydaje mi się, że widzi to społeczność międzynarodowa. Przedstawiciele NATO, Unii Europejskiej, OBWE są zaniepokojeni sytuacją. Prezydenci Stanów Zjednoczonych, Rosji też. Co ważne, i Francji, Emmanuel Macron we wspólnym oświadczeniu wezwali Armenię i Azerbejdżan do natychmiastowego zawieszenia broni. Czy to jest możliwe? Jak należy oceniać to oświadczenie, ten gest znowu? Czy on może mieć jakieś znaczenie?
No ono, nie chciałbym być tutaj nudny, natomiast ten gest ma niewątpliwie znaczenie symboliczne, ale dyplomacja no, gra tego rodzaju symbolami. Trudno tutaj spodziewać się jakiegoś zaangażowania siłowego. Bo wyraźnie w tej grze stronie azerskiej, która przejęła inicjatywę i wydaje się jednak, nie chcę powiedzieć agresorem, ale stroną inicjującą eskalację tego konfliktu, zależy na odrobieniu strat, ponieważ w roku 1994 to porozumienie, zawieszenie broni negocjowane przez Rosję wówczas, Rosja nie miała wówczas takich oporów, stanęła wyraźnie po stronie Armenii, która to starcie wygrała, co więcej, rozbudowała historyczny region Górskiego Karabachu o co najmniej kilka tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzisiaj mówimy o obecności sił Armenii i jakby Republiki Siostrzanej, czyli Górskiego Karabachu na obszarze około 7 tysięcy kilometrów kwadratowych, podczas gdy historyczny objazd Górskiego Karabachu to zaledwie 4 tysiące kilometrów kwadratowych. Mamy zatem do czynienia ewidentnie z roszczeniami terytorialnymi ze strony azerskiej, która chce powrotu do stanu posiadania. Pytanie, o co dokładnie chodzi? Czy chodzi o obszary przygraniczne okalające Górski Karabach, czy chodzi o Górski Karabach jako całość, która jest przecież traktowana jako immanentna część, de jure część należąca do Azerbejdżanu? Jeśli to drugie, to mamy tu, będziemy mieli do czynienia z ogromnymi stratami wizerunkowymi po stronie Armenii. Trudno mi sobie wyobrazić zaakceptowanie takiego rozwoju wypadków przez Erywań.
Sytuacja cały czas jest rozwojowa i napięta i o tym rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, dr Grzegorz Gil, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest gościem Studia Wschodniego. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.